Ouais.
Pewien człowiek szedł sobie ulicą i nagle zobaczył coś na ziemi. Była to spalona zapałka. Podniósł ją, pooglądał, schował do kieszeni. Idzie dalej, patrzy, na ziemi leży spalona zapałka. Podniósł ją, porównał z tamtą, schował do kieszeni. Idzie dalej, patrzy, na ziemi leży, ale zobaczył, że z naprzeciwka idzie jakiś gość, więc rzucił siatki z zakupami i pobiegł do zapałki, żeby go tamten nie ubiegł. Uf, udało się. Stał się kolekcjonerem spalonych zapałek. Szuflady, szafki, piwnica coraz bardziej wypełniały się spalonymi zapałkami. Założył dodatkowe zamki, by kolekcja była bezpieczna. Co pomyślelibyście sobie o takim człowieku? Jakie komentarze wam się cisną? Jakie słowa? Zupełnie odrealniony. Człowiek żyje w świecie złudzeń. Zapałka jest po to, żeby zapalić ją i na tym jej rola się kończy. Chyba stracił kontakt z rzeczywistością. Dzisiaj kolejny odcinek listu do Filipian. Poznajemy ten list od wielu tygodni. To nasze 14 spotkanie z listem, a więc Filipianie 14. Ten odcinek dzisiaj będzie o mocnym stąpaniu po ziemi. Bo można poruszać się w świecie iluzji, w świecie marzeń, nie mających związku z rzeczywistością. Można żyć odrealnionymi sprawami. Można tracić kontakt z rzeczywistością. Można przypisywać wartość czemuś, co jej nie posiada. Można kolekcjonować spalone zapałki. Ale ten fragment Bożego Słowa, który dzisiaj poznamy, mówi o mocnym chodzeniu po ziemi, o twardej rzeczywistości. Przeczytajmy. Także bardzo się ucieszyłem w Panu, pisze Paweł apostoł do Filipian, że wreszcie zakwitło wasze staranie o mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności. Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku. Ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z kościołów poza wami jedynymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu. Bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro. Oto przykład twardego chodzenia po ziemi, życia konkretami. Jakie to konkrety? O czym Bóg nas tutaj poucza? Co jest niezbędne, żeby dokonać czegoś wartościowego, najbardziej wartościowego? Co jest potrzebne, żeby stało się coś istotnego? Potrzebne jest, czy potrzebne są, co jest potrzebne? Co jest potrzebne? Wers 15? Co jest potrzebne? Głoszenie Ewangelii, tak? Przedstawianie ludziom Ewangelii. W 15 wersie Paweł mówi o tym, jak głosił Ewangelię. Przedstawianie ludziom Ewangelii drogi, jak pojednać się z Bogiem. Bo to jest największy problem, jaki istnieje we wszechświecie. Konflikt między stworzeniem i Stwórcą, który stoi za wszystkimi innymi problemami. Bóg ze swej strony wyciągnął rękę, posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, by umarł za nasze grzechy. Jak człowiek może na to odpowiedzieć? Stworzenie ludziom okazji do pojednania się z Bogiem jest absolutnie najważniejsze. To jest prawdziwe rozwiązywanie problemów świata i pojedynczego człowieka. I wielu z nas tutaj może o tym zaświadczyć, że od chwili, kiedy odpowiedzieliśmy na Ewangelię, zaprosiliśmy Chrystusa do swojego życia, On zaczął je przemieniać. Skoro Bóg dał nam Chrystusa, jakże by nie miał dać nam wszystkiego innego, czego potrzebujemy do życia? A więc to jest absolutnie najbardziej twarde chodzenie po ziemi, przekazywanie Ewangelii. Największej wiadomości danej przez największą osobę, wartej największego poświęcenia. Co jeszcze jest konkretem tutaj? Na czym polega twarde chodzenie po ziemi? Życie w realnym świecie. Patrzmy jeszcze raz na wersy 16 i 17. Jeszcze raz je przeczytajmy. Bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro. Co tutaj jest konkretem? Mamy tu taką sytuację, że chrześcijanie ze wspólnoty Filipi przysłali pieniądze na potrzeby Pawła. Ale co tutaj jest największym konkretem? Czy dar pieniężny? Przekładając na nasze realia, czy to, że Paweł dostał na paliwo do swojej Toyoty, żeby mógł jeździć po Tesalonice? Może powiesz, Paweł jakby dzisiaj żył, to by nie jeździł Toyotą, tylko by chodził na piechotę. Tak? No zaraz do tego dojdziemy. Ale co tutaj jest największym konkretem? Nie dar, Paweł mówi, nie dar, nie materia, ale owoc, który wzrasta na wasze dobro. Zobaczmy, jak została nazwana ta postawa dawania i dzielenia się, jaką mają Filipianie. Jest owocem czego? Wiary. Ich wiary. Paweł cieszy się, ponieważ ich wiara przynosi owoce, a więc jest widoczna, a więc istnieje. Gdy nie ma owoców, to znaczy, że wiara nie istnieje. Jest martwa. Człowiek może wypowiadać wielkie słowa, wielkie deklaracje. Jak nie ma owoców, jest martwa. Wiara wydaje owoce. Największym konkretem jest tutaj wiara. A wiara jest najtwardszą walutą w tym świecie, który Bóg stworzył. Zobaczmy list do Hebrajczyków 12:3. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Bóg jest dobry i wszechmogący. Bóg może najwięcej, może wszystko. Ale nic od Niego nie dostaniemy bez wiary. Wiara jest najtwardszą walutą we wszechświecie. Nie każda wiara, nie wszystko, co ludzie nazywają wiarą, Wiara w Boga, który posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który powiedział o sobie, że jest jedyną drogą do Boga, do Ojca. Wiara, tylko taka wiara, która jest zaufaniem, obietnicą Chrystusa. To jest najtwardsza waluta. Za to można najwięcej dostać. Czasami chrześcijanie, czyli ty i ja, którzy zaufaliśmy Chrystusowi, jesteśmy oskarżani, że żyjemy w odrealnionym świecie, że żyjemy mrzonkami. A zajęlibyście się czymś pożytecznym, a nie tylko o tym Jezusie, spotykacie się, gadacie. Chociaż jesteśmy bardzo pożyteczni, bo wyznajemy zasadę, że ufamy Bogu, ale jednocześnie to, co robimy, robimy jak najlepiej. I może niewielu robi to tak dobrze jak my w sferze podejścia do pracy, do rodziny, do materii. Jednak słyszymy, a zajęlibyście się czymś konkretnym. Bo wielu ludzi wokół nas uznaje to za mrzonkę, nasze zaufanie Bogu. I właśnie to, co najważniejsze, to przekazywanie kluczowej wiadomości, Ewangelii. O czym wy mówicie? Kiedy przekazujemy tą najważniejszą wiadomość daną przez największą osobę, wartą najwyższego poświęcenia. Co natomiast uznaje się powszechnie za konkret? Tak w świecie. Materię. W materii pokładana jest nadzieja. Wprawdzie każdy zna powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają, ale każdy chciałby sprawdzić to osobiście. Tymczasem, czym jest materia? Oto słowa Jezusa z Ewangelii Łukasza 12:15. Powiedział też do nich Jezus: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. Poczucie pełni życia nie jest zależne od ilości pieniędzy, jakie posiadamy. Szybko się przyzwyczajamy do jakiegoś standardu i wkrótce nie czujemy się bardziej szczęśliwi. A często na odwrót, czujemy się bardziej obciążeni, zobojętniali. Bo materializm to jest takie oszustwo, że jak człowiek coś materialnego zdobędzie, to będzie szczęśliwszy. Więc materializm zabiera człowiekowi wszystkie siły, a później porzuca go wykorzystanym jak wykręcona ścierka, z poczuciem pustki, wypranym ze wszystkiego. Chyba że pojawi się następny króliczek, za którym można by gonić. Jezus mówi właśnie to. Życie nie jest zależne od mienia. Więc czym jest materia? Pierwszy list do Tymoteusza 6:17. Popatrzmy. Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania. Bóg jest gotowy wiele nam dać, obficie, ale do używania. Czym jest materia? Jest jak zapałka, która służy do zapalenia czegoś. Sama w sobie nie ma wartości. Gdy coś zapali, jej rola się kończy. Nie jest po to, żeby ją posiadać, ale żeby nią zapalać różne dobre rzeczy, te naprawdę konkretne. Ma służyć temu, co jest istotą życia. A tą istotą są więzi, tak? Istotą życia są więzi. Jeśli jest miłość, to potrzebuje materialnego środowiska. Jeżeli jest rodzina, potrzebuje materialnego środowiska. I tak dalej. Ale co najbardziej warto podpalać tą zapałką, jaką jest materia? Czy nie to, co jest największym konkretem, co pomoże ludziom rozwiązać ich największe problemy, łącznie z tym największym, jakim jest konflikt ze Stwórcą? Czyż nie to będzie najbardziej służyło życiu, pojednaniu z Bogiem, wzrostowi wiary? A to z kolei, pojednanie z Bogiem, przyczyni się do rozwiązania wszystkich innych problemów. To są największe konkrety i to jest najbardziej twarde chodzenie po ziemi. Człowiek, który zbierał spalone zapałki, postanowił udostępnić swoją kolekcję światu, ubogacić świat swoją kolekcją spalonych zapałek. Otworzył więc muzeum z zapałkami, spalonymi zapałkami. Ludzie śmiali się z niego, pukali się w czoła. Co za odrealniony gość. Ale miał on syna, który od dziecka widział, jak tata zbiera spalone zapałki. Więc na pytanie, kim chciałby zostać w życiu, odpowiadał: zbieraczem zapałek. Potem coraz więcej ludzi się wciągało, budowali z zapałek wielkie budowle. Zbieranie spalonych zapałek stało się celem ich życia, a człowiek z zapałkami został burmistrzem tego miasteczka. A przecież zapałka służy tylko po to, żeby coś zapalić i na tym jej rola się kończy. Materia ma być zużyta do tego, co jest istotą życia i na tym jej rola się kończy. Takiego sposobu myślenia Bóg uczy nas przez list do Filipian. Taki jest umysł Chrystusa, sposób myślenia Chrystusa. A jak wygląda mój sposób myślenia? Jak go przyłożę do wzorca, do sposobu myślenia Chrystusa, co ile jest warte, co czemu ma służyć? Jak to wszystko odkrywałem z tego fragmentu listu do Filipian, to sobie pomyślałem, że ten wykład jest w zasadzie dla mnie, a wy ewentualnie przy okazji się załapiecie. Ale ten wykład jest do mnie. Bo ja mam bardzo dużą pokusę odwracania wartości, zamieniania miejscami wartości, co ma czemu służyć. W Nowym Jorku stoi taki jeden budynek. Zobaczcie, jeszcze tam nie pojechałem, a już sypię przykładami. Stoi przy Park Avenue pod numerem 432. Został ukończony 3 miesiące temu i jest najwyższym budynkiem mieszkalnym na całej zachodniej półkuli, drugim co do wielkości w Nowym Jorku, a w zasadzie gdyby z najwyższego, czyli z nowego, pierwszego budynku World Trade Center zdjąć iglicę, czyli do poziomów dachów, jest to najwyższy budynek. 432 Park Avenue jest najwyższy. A jednocześnie jest niezwykle wąski. Wygląda dokładnie jak zapałka. Wpiszcie w wyszukiwarkę 432 Park Avenue, Nowy Jork, no to zobaczycie, ale nie teraz wpisujcie. Jak widzicie po sposobie, w jaki to mówię, poznawanie dzieł architektów to jedna z moich pasji, tak? Stoję i jak dziecko patrzę na takie rzeczy. Więc Duch Święty musi mi często przypominać, że to tylko zapałki. Penthouse na ostatnim piętrze jest jeszcze do kupienia. Wiecie, ile kosztuje? 300 milionów złotych. tyle co 50 naszych ośrodków. Jedno mieszkanie. Ale materia ma swoje miejsce w szeregu i to miejsce ostatnie. Ma służyć do używania. Widzę, że komentarze macie na ten temat. Właśnie. Duch Święty musi często to przypominać, że to tylko zapałki, choćby były właśnie. Materia jest najbardziej ulotną rzeczywistością, najbardziej łatwopalną, rodzi wiele mrzonek w umysłach ludzi, wiele ułud. Dlatego trzeba trzymać ją na właściwym dla niej miejscu. Trzeba patrzeć na nią jako na coś najbardziej ulotnego i wykorzystywać do rzeczy twardych, realnych. By naprawdę mocno chodzić po ziemi, nie dać się zwariować, nie dać się zbałamucić, tak? I zdobywać to, co naprawdę jest najcenniejsze. Materia może robić na nas ogromne wrażenie, może wydawać się czymś wspaniałym i rzeczywiście niektóre dzieła ludzi na tle przeciętnej są wspaniałe. Ale w porównaniu z tym, co naprawdę jest twarde i konkretne, materia jest jak zapałka. I trzeba ją wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. Do zapalania rzeczy realnych, by naprawdę twardo chodzić po ziemi w rzeczywistości. Dzisiaj w naszym fragmencie listu do Filipian możemy oglądać, jak to robił Paweł i jak to robili chrześcijanie Filipi, bo w tym liście otrzymują od Pawła w tej dziedzinie same szóstki. Na początku w wersie 10, co czytaliśmy, tam czytaliśmy, że Paweł bardzo się cieszy. Paweł cieszy się, że Filipianie, którym przekazał Ewangelię, nad którymi tyle się trudził, złapali tą perspektywę. Dorośli wiedzieli, po co jest materia, by zapalić nią to, co jest najbardziej rzeczywiste i najważniejsze. Przekazywanie Ewangelii, by materią wspierać tą służbę, ale cieszy się najbardziej ze zmiany ich sposobu myślenia, podejścia, bo to oznacza, że stali się naprawdę dojrzali w swoim sposobie myślenia i wartościowania, potrafili oceniać wartości i puścili materię odpowiednio w ruch. Ale jeszcze ważniejsza była postawa ich serca, bo Bóg patrzy przecież na serce i to, co dzieje się w naszych sercach, chociaż tego nie widzimy, należy właśnie do tej najtwardszej rzeczywistości w Bożym świecie. On na to patrzy. I w ich sercach pojawiła się postawa dawania i obdarowywania. Coś przeciwnego do egoizmu i było to owocem wiary, tak? Przejawem wiary. Bo wiara bez przejawów, wiadomo, jest martwa. Ich wiara była żywa. Ale przy tej okazji Paweł mówi też o swoim podejściu do materii. Wersy 11 i 12 jeszcze raz. Nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Bardzo ciekawe, jaki stosunek ma Paweł do pieniędzy? Czy uważa, że dobry chrześcijanin to biedny chrześcijanin? Umiem i obfitować. Jednak czasami jeździł Toyotą, a czasami chodził na piechotę. Ale co jest istotą w tym podejściu? Co to znaczy umiem cierpieć biedę? Czy chodzi o to, że umiał ugotować zupę z niczego, czy potrafił przetrwać miesiąc za 10 zł, czy znał jakieś techniki survivalowe, jedzenie korzonków. O co chodzi? Nie to jest istotą. Co to znaczy, że umiał cierpieć biedę? To znaczy, nie pozwolił, by okoliczności materialne miały wpływ na to, co dzieje się w jego umyśle. W umyśle była radość wynikająca z osobistej więzi z Chrystusem. Radość stabilna. Zawsze się radujcie, pisał czasami. Radość niezależna od okoliczności materialnych. Bo wiadomo, sytuacja materialna ma wpływ na nasze emocje, a emocje potrafią mocno zakrzywiać ocenę sytuacji, to, co dzieje się w naszych umysłach. Paweł umie cierpieć biedę i umie obfitować, to znaczy zarówno materialne braki, jak i materialna obfitość nie zmieniają faktu, nie naruszają w najmniejszy sposób faktu, że jego radość bierze się z osobistej więzi z Chrystusem. Nie pozwala okolicznościom rządzić, zabierać poczucia pełni życia i jest w tym wyćwiczony. To znaczy nie jest teoretykiem, ale przeszedł odpowiednie ćwiczenia, został jak komando zrzucony w różne warunki i jest wyćwiczony, zaprawiony, jak tu pisze, może być rzucony wszędzie i wszędzie się znajdzie. Pewnie wielu z was w tym momencie myśli o tym, jak Bóg mnie w tym ćwiczył, nas ćwiczył, by sytuacja materialna nie miała wpływu na nasze zadowolenie z życia. Że przecież najważniejsza jest więź z Nim. Chrystusie, mam Ciebie, mam wszystko. Jak nas ćwiczył, by sytuacja materialna nie miała przebicia do naszego poczucia pełni. Ja też mam trochę doświadczeń na ten temat. Nieraz o tym mówiłem. Na przykład odkąd się ożeniłem i jak to się mówi, założyłem rodzinę, zawsze miałem samochód. I czasami niezły. Aż tu nagle przyszły okoliczności, że zostałem bez samochodu. I to przez parę lat, bodajże 4. Trzeba było przeprosić się z autobusami. Paweł pisze tutaj, że umie głód cierpieć. Wprawdzie nie było nigdy tak, żeby nie było co jeść, ale dla mężczyzny czasami woli lekko pogłodować, ale samochód mieć. Sąsiedzi się dziwili, co się stało, że Bednarczykowie nie jeżdżą samochodem. Zakupy dźwigają w siatkach do domu. Myśleli, że coś z tym Bogiem, o którym ich mówiliśmy, coś z nim jest nie tak, pewnie się na nas pogniewał albo coś nabroiliśmy. Ale wszystko było ok. Bóg uczył nas być w każdych warunkach i czerpać radość. Oraz poczucie wartości, nie z tego, co się ma, ale prosto z osobistej więzi z Nim. A później, jak lekcja się skończyła, tak to rozumiem, Bóg w jednym dniu rozwiązał problem w charakterystycznym dla Niego stylu, że pewni Filipianie, w cudzysłowie, prawdopodobnie nas teraz słuchają online, rozwiązali problem, za co jesteśmy im do dzisiaj wdzięczni i Bogu za nich. Paweł wywodził się z bogatej rodziny. Paweł apostoł. W młodości niczego mu nie brakowało, ale Bóg nauczył go bezcennej lekcji. Lekcji wartościowania. Co jest mniej warte od czego? i że osobista więź z Chrystusem, więź zaufania, więź oddania, to najcenniejsza rzecz. Ta więź zaistniała pewnego dnia, gdy jechał do Damaszku, by prześladować Kościół. Chrystus zapukał do jego serca. Paweł powiedział do niego: Panie. Uznał go swoim Panem i Zbawicielem. Zaufał, oddał i powstała niezwykła więź. Co tam materialne warunki? Raz będzie Ritz. Są takie hotele. Nie byłem, ale... A raz będą sforne gacie. Pamiętacie niektórzy z was obóz w sfornych gaciach? Przepraszam, miało być miło dzisiaj. Na Kaszubach to było. Oj, nauczyliśmy się wtedy czerpać radość z więzi z Chrystusem, prawda? Przez okoliczności, a nie z okoliczności. Bóg tak celowo pokierował, że Rafał i Dorota Ślęzakowie, którzy pojechali tam zbadać stan tego ośrodka, Bóg z jednej strony troszeczkę im tak zasłonił oczy, a z drugiej to ci właściciele pokazali im najlepsze pokoje, których później jakoś nie dało się znaleźć, jak przyjechaliśmy tam. I okazało się, że dla niektórych łóżka są za krótkie. Bo po prostu domki, czy raczej budy kempingowe były za małe dla ludzi, przynajmniej z naszej szerokości geograficznej. Jest radość, słuchajcie. I niektórzy musieli spać tak z nogami w górze. Taki był obóz. Ale Bóg nauczył nas czerpać radość z więzi z Nim, więc późniejsze obozy już były bardziej w stronę Ritza, prawda? Bóg nauczył Pawła funkcjonować w każdych warunkach. Był doświadczony, zaprawiony, był dojrzały. Zyskał właściwą perspektywę na materię, dlatego stał się naprawdę szczęśliwym człowiekiem. I teraz cieszy się również z tego, że jego uczniowie, Filipianie, też się tego nauczyli. Oni też się stali dojrzali w podejściu do materii. I to najbardziej ze wszystkich wspólnot, które Paweł założył. Na czym polegała ta dojrzałość? Jeszcze raz wersy 15-16. Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu. Na czym polegała ich dojrzałość? Angażowali to, co najbardziej ulotne, materię, w to, co realne i trwałe, co ma największy wpływ na wszystko. Niesienie Ewangelii. Twardo chodzili po ziemi. Pozostaje nam ufać Bogu, że te słowa z listu do Filipian Bóg przeniesie z Biblii do serca i umysłu każdego z nas. Byśmy nie żyli złudzeniami, ale twardo chodzili po ziemi i zbierali to, co naprawdę jest niezniszczalne. Kolekcjoner zapałek, ten, za którym poszło wielu, pewnego dnia niósł lampion, taki, co się zapala, puszcza i on tak sobie leci. Dużo ludzi z miasteczka przyszło puszczać lampiony. Zapalił swój lampion i nagle go oświeciło. Przecież to tylko zapałka. Rzucił ją na ziemię. Ludzie popatrzyli przerażeni. Wygnali go z ich miasteczka za obrazy wartości. Można by napisać z tego scenariusz do filmu pod tytułem Człowiek z zapałkami i sprzedać do Hollywood. Może by zdobył Oscara. Dzisiaj noc Oscarowa. Ciekawe, który film zdobędzie Oscara. Wilk z Wall Street czy Złodziejka książek? Ale jak będziecie może patrzeć na te na migawki z tego jarmarku materii, na kreacje na czerwonym dywanie, no to wartościujcie właściwie. Materia może zachwycić, gdy wznosi się wysoko ponad przeciętną, ale to nadal rzeczywistość najbardziej ulotna, złudna. Jest coś wysoko, wysoko ponad tym, coś trwałego, niezniszczalnego. Materia to tylko zapałki, które mogą zapalić coś bezcennego i na tym się kończy ich rola. Więc miłego zapalania.